Bardzo jestem urzeczony tym pomysłem, żeby kongres nie był kongresem rodzin, tylko kongresem małżeństw. I też z niezwykłym taką właśnie wdzięcznością słuchałem tego, co mówiła przedmówczyni. Też mówiąc bardziej o małżeństwie, właśnie jako, znaczy o was, jako tych, którzy biorą odpowiedzialność za wychowanie. Także to, no, to szacun dla tego pomysłu, bo tak mi się wydaje, że tą przygodą, która jest sercem każdej rodziny, to właśnie jest wasz związek. Dzieci się tam pojawiają i sobie odchodzą, a wy jesteście ze sobą od początku i to naprawdę wy jesteście sercem tego całego przedsięwzięcia. Jestem w Świdnicy po raz pierwszy, ale Świdnica jest mi o tyle bliska, że mój ojczym stąd pochodzi. Historia jest taka. Mój tata, kiedy zmarł, zostawił mamę w takim stanie, gdzie ona jeszcze bardzo chciała żyć samodzielnie, nie chciała być pod opieką swoich dzieci, ale nie chciała żyć sama. W związku z tym zachowała taką otwartość na drugie małżeństwo i tak się zdarzyło, że Janka ze Świdnicy poznała w sanatorium, też wdowca. Był taki uroczy moment, kiedy mama dzwoni do synka, do mnie i mówi: synku, kurczę, on chce mi się oświadczyć. Co ja mam zrobić, powiedz mi. Bo wziął rozmiar mojego palca. Więc chce pewnie pierścionek zaręczynowy. Ja mówię: mamo, no powiedz mi, czy ty czujesz się bezpiecznie przy nim? No bardzo, synku, bardzo. Mówię: wiesz, to no może no nie broń się przed tą miłością. Tak mówisz, synku? Nie, no, wiesz, to twoje życie, nie? No i mama podjęła decyzję, że się nie będzie bronić przed tą miłością i osobiście błogosławiłem ich związek małżeński. To jest w ogóle ewenement, super doświadczenie. No i też taki dodatkowy smaczek całej tej historii jest taki, że Janek ze Świdnicy ma nie za często nazwisko, nazywa się Apostoł. Więc tym samym możecie spokojnie powiedzieć, że słuchaliście konferencji pasierba Jana Apostoła. Pozdrawiamy Janka i jego córkę, która też stąd pochodzi. No dobrze. Ten tytuł Wdzięczność jest największym świętem w kontekście tematu tego kongresu. Nawet może by jeszcze przeformułować, jak sobie pomyślałem dzisiaj, że wdzięczność jest codziennym świętem. Że wdzięczność jest codziennym i największym świętem. Od razu powiem, że gdy mówię o wdzięczności, to mówię o czymś, o czym mam świadomość i za to jestem wdzięczny, że przygotowując się do tego wykładu, zdałem sobie sprawę, jak bardzo to jest dla mnie zadanie. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, mojej młodości, jak moja mama dawała mi takie rozkazy wojskowe, krótkie, w dwóch sytuacjach. Pierwsza to była taka: ukłoń się, jak szliśmy gdzieś tam ulicą i szła jakaś jej znajoma. A drugie to podziękuj. Jeszcze był trzeci taki rytuał, ale on był bardzo tajemniczy i niełatwy do zrealizowania. Bo jak gdzieś byliśmy razem w gościach, miałem ochotę coś zjeść, to nie mogłem tak po prostu sobie sięgnąć po to, tylko musiałem najpierw kontakt wzrokowy z mamą złapać i zobaczyć aprobatę w tym spojrzeniu. Nie? I wtedy mówiłem: przepraszam, czy mogę się poczęstować? Nie? O, oczywiście, no to, chłopczyku. Więc pamiętam te strofowania mamy: podziękuj, podziękuj. I przyznam się ze wstydem, że mam taką przyjaciółkę, siostrę zakonną, która oczywiście nieporównywalnie z większym wdziękiem, a trochę przejęła tą rolę mojej mamy i często właśnie mówi, ty, a dziękuję, to co? Nie? Bo tam gdzieś idziemy sobie, kogoś tam zaczepiam, mówię, proszę bardzo, jak tutaj trafisz na ten kongres? Nie? No tutaj pan idzie, tam. Mhm. No i idę, nie? A mówię, czemu nie podziękowałeś? No takie drobne rzeczy, ale te drobne rzeczy, one po pierwsze składają się na całą postawę właśnie i zdradzają pewien rodzaj takiego przykurczu wewnętrznego, który no, można by nazwać nieumiejętnością bycia wdzięcznym. Myślę, że to jest jedna z takich bardzo poważnych, niedocenianych chorób. I Rafał cytował Ignacego Loyolę, tego alkoholika z innego stanu. Ja go zacytuję teraz właśnie w kontekście wdzięczności. On napisał list do Szymona Rodrigueza 18 marca 1542 roku. I pisze do tego Rodrigueza tak. Zdaje mi się, w świetle Bożej dobroci, choć inni mogą sądzić inaczej, że niewdzięczność jest jedną z rzeczy najbardziej odrażających w oczach naszego Stwórcy i Pana i wszystkich stworzeń żyjących Jego boską i wieczną chwałą. Najgorszym złem i grzechem, jakim można sobie wyobrazić. Wiecie, gdyby to powiedział nawet mój ukochany przyjaciel, którego słuchaliście wczoraj z Moniką, Marcin Gajda, to bym tak powiedział, o, Marcin tak lubi nieraz przeostrzyć. Nie? Natomiast jak to mówi Ignacy, że niewdzięczność jest najgorszym grzechem, gdzie to daj do myślenia. Bo to jest facet, który nie mówił rzeczy nieprzemyślanych w jakiejś takiej gorączce, tylko to był człowiek bardzo głęboko ugruntowanej takiej refleksji dotyczącej praw życia duchowego. On sobie to naprawdę rzetelnie układał. Jak pisze list, czyli nie w gorączce jakiejś polemicznej, tylko jak pisze list, to dzieli się jakimś takim bardzo solidnym swoim przekonaniem. I dalej pisze tak. Jest to nierozpoznanie otrzymanych dóbr, łask i darów. Nierozpoznanie otrzymanych dóbr, łask i darów. I ono właśnie jest przyczyną, początkiem i źródłem wszelkiego zła i wszystkich grzechów. Niewdzięczność jest źródłem wszystkich grzechów. Najgorszy grzech, który jest źródłem wszystkich grzechów. Natomiast uznawanie łask, których nam udzielono i wdzięczność za otrzymane dobra i dary zjednuje ogromną miłość i jest bardzo cenione zarówno w niebie, jak i na ziemi. Więc jeśli chcecie się wyzwolić od największego grzechu, źródła innych waszych grzechów i zyskać ogromne uznanie w oczach Boga i ludzi, no to pielęgnujcie wdzięczność. Ale jak wejść w ten taniec z wdzięcznością? Ja sobie to pytanie stawiam i wam je stawiam i spróbuję podzielić się z wami takimi kierunkami, które odnalazłem w Słowie Bożym i też w swoich lekturach i częściowo w swoim doświadczeniu. I chcę to podkreślić, że naprawdę jak mało którą tę konferencję chcę powiedzieć do siebie. Chcę ją dobrze zapamiętać. Chcę w sobie po prostu, wiecie, przetrzeć ten szlak po to, żeby móc każdego dnia ze swobodą, tą drogą tańca z wdzięcznością podążać. Bo jest to niesłychanie obiecująca droga. Droga, która ma szansę uzdrowić, myślę, uzdrowić i doprowadzić do rozkwitu właśnie te dwie relacje. Relacje z Bogiem i relacje zwłaszcza z najbliższymi ludźmi. Bo wiecie, jak ja nie podziękuję jakiemuś miłemu człowiekowi w Świdnicy za to, że mi powiedział, gdzie jest Kotlarska, no to najwyżej powie, co za buc, nie? I tyle z tego będzie. Natomiast jeśli zaniedbam wdzięczność, w moim domu, a wy jeśli między sobą zaniedbacie, no to są dużo bardziej poważne konsekwencje. To się może stać źródłem następnych grzechów. A jeśli wejdziecie w ten pasjonujący taniec z wdzięcznością, to to się może stać źródłem właśnie wielkiego uznania i bardzo zdynamizować te wasze wzajemne relacje. Może to jest nawet ważniejsze w pewnym sensie niż uczenie, niż wychowywanie, o których mówiła przedmówczyni. Znaczy, no nie ważniejsze, nie? Ale bo wiadomo, uczycie dzieci. Nie? Tak jak moja mama mówiła, podziękuj. Tak. Ale dla waszego szczęścia i rozkwitu jako małżonków dla waszej dojrzałości i radości w wierze właśnie wdzięczność jest niesłychanie pomocna. Myślę, że aby to doświadczenie wdzięczności stawało się naszym udziałem, potrzebujemy dwóch rzeczy. Otwierających się coraz szerzej oczu i coraz szerszej, bardziej rozszerzającego się serca. I o tym chcę powiedzieć tę konferencję. Najpierw te coraz szerzej otwierające się oczy. I to głównie chodzi, będzie akcent położony na naszą relację z Bogiem, wdzięczność wobec Niego. Księga Barucha, 5 rozdział. Jeruzalem, zrzuć szatę smutku i upokorzenia, a włóż uroczystą szatę chwały, którą Bóg dał ci na wieki. To jest taki moment, słuchajcie, kiedy to nas stawia, to słowo, wobec naszej skłonności. Myślę, że to jest, bo to jest słowo skierowane do wierzących Izraelitów, którzy uświadamiają sobie własną grzeszność, biedę, niewierność Bogu. Więc myślę, że to jest słowo bardzo do nas. Bo tutaj tu nie ma na tej sali ludzi, którzy by sobie lekceważyli własne upadki, grzechy, którzy by byli lekceważący wobec Bożych pragnień, które chce doprowadzić nas do komunii ze sobą, do uświęcenia. I jest taki moment, gdzie w pewnym sensie wybierasz szatę smutku i upokorzenia, kiedy rozpamiętujesz ze smutkiem to, co jest twoim udziałem, to całe dziadostwo duchowe twoje, to te wszystkie postanowienia, które dawno zdechły, te niepodjęte jakieś pragnienia duchowe, które Bóg ci daje. Być może sobie tutaj siedzisz i mówisz, nie wiem, może masz ten sam zeszyt z notatkami, co w zeszłym roku i tak niechcący spojrzałeś tam i mówisz, kurde, co ja tutaj napisałem? Wiesz, to jakie odkrycia to były, jakie postanowienia. Jakiś żar tutaj po prostu bije z tych notatek zeszłorocznych. Nie? Gdzie to w ogóle, gdzie to się podziało? Nie? To jest ten smutek takich utraconych duchowych szans, które potrafią nas potwornie przyszpilać. I właśnie stać się taką szatą, którą się okrywamy. To jest też szata upokorzenia, to znaczy właśnie te momenty, gdy widzimy, że to nie jest tylko kwestia zaniedbań, ale że jesteśmy po prostu cały czas jakoś pokonywani przez własne solidnie ugruntowane wady. Gdzie jesteśmy właśnie upokarzani przez takie nawracające nasze jakieś rytuały, wariactwa, obsesyjki mniejsze lub większe. Całe to stado takich właśnie naszych, tego towarzystwa, wad, skłonności i tego wszystkiego, co sprawia, że czujemy się tacy właśnie wdeptani w glebę naszej słabości. Jeruzalem, zrzuć szatę smutku i upokorzenia, a włóż uroczystą szatę chwały, którą Bóg dał ci na wieki. Tutaj prorok cały czas próbuje wyciągnąć tę kobietę, bo Jeruzalem jest kobietą. A propos kobiet, a propos tego obrazu kobiety jako Jeruzalem jako kobiety, miałem taką śmieszną historię ostatnio, bo odkryłem, że mam na Facebooku znajomą, która zajmuje się laktacją. A ja akurat studiowałem Izajasza. Mówię, dzień dobry, mam do pani pytanie. No proszę bardzo, niech ojciec pyta. Jak pani by skomentowała ten fragment z Izajasza? Będziecie ssać aż do nasycenia z jej piersi pełnej chwały. Będziecie z radością pili mleko z piersi Jeruzalem. Mówi ojciec, co no... No nie wiem, co to, jak to skomentować, ale mogę ci powiedzieć, jaka jest specyfika pokarmu kobiety. No to proszę bardzo. No i powiedziała właśnie, że nie wiem, czy to wiecie, ale że pokarm matki ma taką cechę, której nie sposób podrobić. Nawet najlepsze firmy, które produkują sztuczny pokarm, nie są w stanie. To jest bioaktywność. Znaczy, że ten pokarm inteligentnie dopasowuje się pod względem składu do aktualnego stanu zdrowia i potrzeb tego dziecka. Mówię tę historię, bo ten temat potrzeb jeszcze wróci do nas. Chcę, żebyście to sobie zapamiętali. To dlatego dziecko jest takie szczęśliwe. Bo właśnie ono, jego potrzeby są zaspokojone przez pokarm matki, nie bez przyjemności innego rodzaju, którym po prostu jest jej bliskość. Jakby ma od razu w tym pakiecie szczęścia, te dwie rzeczy. Pokarm, który spożywa, ale też pokarm bliskości. Więc on ją wzywa. Wstań, Jeruzalem, załóż tę szatę, o której mówisz sobie, nie pasuje do mnie ta szata. Jak ją mam założyć? Przecież ja jestem dziadem. Tu wracamy od razu też do tej sceny z Ewangelii Jana, z Ewangelii Łukasza, kiedy wraca marnotrawny i ojciec mówi, dajcie mu najlepszą szatę. A on jeszcze ciągle tam się kaja, na ile to jest szczere, na ile to jest takie koniunkturalne, to jedna rzecz, nie? Ale on cały czas jest w tych swoich brudnych szatach, na nich skupiony, na swojej przeszłości, na swoich grzechach. A ojciec mówi, załóżcie na niego nową szatę. I to jest szata na wieki, mówi prorok. Okryj się płaszczem sprawiedliwości, podarowanym ci przez Boga. Jesteśmy tutaj w świecie, gdzie ta boska hojność wobec tego przegranego po ludzku jest nieprawdopodobna. I to jest pierwsza rzecz, którą potrzebujemy nieustannie widzieć. Mieć coraz szerzej otwarte oczy ze zdumienia. No jak to? Skąd taka wielkoduszność? Jak to jest możliwe, że aż tak? Okryj się płaszczem sprawiedliwości podarowanej ci przez Boga. Włóż na głowę koronę chwały przedwiecznego. To jest korona chwały, tego ciężaru, bo kabot to jest po hebrajsku dosłownie ciężar. Po prostu jesteśmy z takim nadmiarem obsypani, mocną, stabilną, solidną miłością Boga, która nas podnosi i przemienia. I teraz dalej. Gdyż Bóg chce ukazać całą twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem. On chce cię uczynić pięknym, piękną, po to, żeby się tobą pochwalić i ukazać swoje piękno całemu światu. Bo nie ma innego sposobu, takiego najbliższego ludziom, jak właśnie ktoś, kto jaśnieje Bożą chwałą. To, co mówiła też, znowu mówię, przedmówczynia, pani się nazywa Aneta Liberacka, tak? Właśnie o tym, że no, co przekona te dzieciaki, które oddychają całkiem innym powietrzem, co przekona ludzi, którzy są jakoś wewnętrznie no tak zainfekowani i niepewni, że w ogóle jest możliwa miłość. No co ich przekona? Słowa, kazania ich przekonają? Właśnie nie, jak spotkają szczęśliwe małżeństwo. to może na nowo odbudować ich nadzieję, że to jest w ogóle możliwe. Więc Bóg chce ukazać Twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest pod niebem. I teraz to zdanie. Wstań, Jeruzalem, stań na miejscu wysokim. Te otwierające się oczy to jest zaproszenie do tego, żeby wychodzić coraz wyżej i z bardzo takiej właśnie wysokiej perspektywy oglądać ogrom Bożej dobroci. Rozejrzeć się wokół siebie. Ale najpierw trzeba się podnieść z tego i zdjąć tę szatę upokorzenia i smutku, dostrzec, jak bardzo Pan mnie obdarza swoją hojnością i wtedy stopniowo razem z Nim na górze, z tej góry, otwierać coraz szerzej oczy, oglądając tę niesamowitą perspektywę Jego miłości, Jego dobroci. Zobacz swoje dzieci zgromadzone na wschód od zachodu. Radują się słowem świętego, że Bóg o nich pamięta. Wyszły od ciebie pieszo, to jest aluzja do niewoli babilońskiej. Wyszli od ciebie pieszo, popędzani przez wrogów, a teraz Bóg pozwala im triumfalnie wrócić, niesionym jak tron królewski. To jest ciekawe, dlatego że oni ciągle tam jeszcze siedzą, kiedy Baruch pisze swój tekst. Jeszcze daleko jest w ogóle od jakiegoś triumfalnego powrotu. A on już każe widzieć oczami wiary, oczami rodzącej się nadziei. Te coraz szerzej otwierane oczy, to są oczy otwierane na własną godność, na piękno Bożych obietnic, które się spełniają, choć nie zawsze to spektakularnie widać. Ale z tej góry ufności, góry wiary, góry bliskości przy Bogu, góry modlitwy, z tej góry to widać. Z nizin tego nie zobaczysz. Ale kiedy dasz się poprowadzić duchowi, właśnie w nadziei, to będziesz w nadziei oglądać to, czego po ludzku jeszcze nie widać. To jest opowieść o nadziei. Nadzieja jest potężnym źródłem wdzięczności. Właśnie ona. Bóg postanowił zniżyć każdą wysoką górę i odwieczne pagórki, zasypać doliny do równego poziomu, aby Izrael mógł bezpiecznie iść w chwale Boga. Prorok mówi, zobacz, jak Bóg jest w swojej miłości czuły, jak bardzo właśnie nawet równa ścieżki, żeby ten Izrael, który jest utrudzony tą niewolą, który jest poniżony, który jest niepewny, który ma złamane serce, żeby mógł wrócić. To jest też opowieść o Kościele, słuchajcie, dla nas dzisiaj. My oglądamy Kościół w wielu takich jego odsłonach, właśnie w jego upokorzeniu, w jego smutku, w jakimś takim zagubieniu. Ale kiedy wstąpimy na szczyt nadziei, to zobaczymy, że Bóg już przygotowuje odnowienie, przygotowuje powrót oczyszczonych swoich synów i córek i że On będzie sam temu powrotowi towarzyszył. To jest bardzo ważne, że wielkim źródłem naszej wdzięczności wobec Boga jest właśnie oglądanie Jego dzieł. Począwszy od tego, że w moim osobistym życiu, od tego to się zaczyna. A potem coraz szerzej, kiedy uczysz się oglądać te Boże dzieła wokół siebie. Jest taki tekst mówiący o królu Dawidzie z pierwszej księgi Kronik, 17 rozdział. To też będzie o otwarciu oczu, o pewnej wizji. Dawid postanawia, że zbuduje świątynię. Ten tekst jest nam znany. On mówi do proroka, jak to jest, że ja mieszkam w pałacu, a Arka Pańska w namiocie. Prorokowi tak na pierwszy rzut ucha ten pomysł się podoba. Ale okazuje się, że nie jest to pragnieniem Boga. I komunikuje Dawidowi przez Natana, nie ty zbudujesz mi dom, ja wybuduję tobie dom. I padają obietnice. Byłem z tobą, dokądkolwiek szedłeś, mówi Bóg do Dawida. Zniszczyłem wszystkich twoich wrogów. Uczyniłem wielkim twoje imię na równi ze sławą, jaką cieszą się najwięksi ludzie na ziemi. To o przeszłości. Pokazuje Dawidowi na przeszłość. A dalej mówi, wyznaczę miejsce mojemu ludowi izraelskiemu, osadzę go w nim i będzie w nim mieszkał, już się nie rozproszy, a nikczemnie ludzie nie będą więcej go nękać, jak było dawniej. To Pan zbuduje ci dom. Kiedy nadejdzie twój czas i odejdziesz do swych przodków, ja sprawię, że twój potomek zajmie twoje miejsce. I teraz reakcja Dawida jest po prostu cudowna i wzruszająca. Czytamy tak, to jest 16 werset tego 17 rozdziału. Albo zróbmy tutaj taką małą, taki mały nawiasik i zawieszenie. Jakbyś się poczuła i poczuł, kiedy coś chcesz zrobić dla Boga. Coś dużego. Nie? Masz środki, masz pragnienie, komunikujesz to. Autorytet się zgadza. Wszystko wydaje się, że sprzyja i tak ma być, żeby to wielkie dzieło powstało. Świątynia. I nagle Bóg mówi, nie ty mi zbudujesz dom. Wiecie, to ja już bym dalej w ogóle nie słuchał. Nie? A, po prostu nie ja, bo... A wszystko to już potem inne. To jest tak, jak wiecie, z tym słówkiem małym ale, nie? Że słuchaj, bardzo cię cenię, naprawdę, wiesz, jesteś fajnym człowiekiem, ale ty już wiem, że będziesz kłamać, nie? To nieprawda, ale ja tak wiem, nie? Znaczy to nie musi być prawda, nie wiemy. W każdym razie, gdybym był Dawidem, to bym powiedział, tak czułem. Tak czułem, że po prostu kiedyś mi wypomnisz te moje tam bezeceństwa różne. Że co, że nie jestem zbyt, jakby nie jestem, za mało godny jestem. Nie, no okej, rozumiem. Przepraszam, że się wyrywam, przepraszam. Nie? Przepraszam, że zapomniałem, kim naprawdę jestem. I Dawid robi rzecz absolutnie wzruszającą, bo czytamy tak. Król Dawid poszedł, usiadł przed Panem i powiedział, kim ja jestem, Panie, i ile znaczy mój ród, że przywiodłeś mnie aż dotąd. Lecz nawet to wydawało ci się, Boże, zbyt mało. Obiecałeś mojemu rodowi pomyślność na daleką przyszłość. Dawid, ja to nazywam efektem Dawida, Dawid usiadł przed Panem. Żydzi się nie modli na siedząco. Zwłaszcza w świątyni, przed Panem, czy też w namiocie. Nie, oni stali, albo padali plackiem, albo klękali. Siadali tylko, kiedy nauczali. I być może to jest taki podwójny klucz, że Dawid usiadł przed Panem z wrażenia po prostu, nie? Że wow, po prostu no, to aż tak jestem obdarowany, że nie muszę się wykazywać. Nie? Że ty nie chcesz, żebym ja się teraz tu wykazał świątynią. Jak jesteś cudowny i dobry, Boże. I Dawid ogląda zarówno w tej wizji, która jest mu dana i która tak naprawdę właśnie jest taką miłosną wdzięcznością. On ogląda to wszystko, co się wydarzyło, i ogląda też przyszłość, która go czeka. Boskie obietnice. I to jest to miejsce, właśnie ta góra, ta wizja, ten tron, na którym siadasz, bo wdzięczność jest tronem, to jest królewska postawa, gdzie siadasz i oglądasz ogrom Bożej dobroci. Ale skoro też to siedzenie jest miejscem, z którego nauczasz, to ty też nauczasz swoje serce. Bo wiecie, jak cię mama szturchała i mówi podziękuj, nie? To po prostu to jest wkurzające na dłuższą metę. I tak dla przekory to nie wejdzie w ogóle tak, nie? Jak to jest zrobione w takim stylu. Przynajmniej tak jak robiła to moja mama. Natomiast jeśli ty sam sobie tak mówisz, usiądziesz na tym nauczycielskim tronie i do samego siebie skierujesz tę naukę. Przemówisz do swojego serca, czy słowami Barucha, czy jakimikolwiek innymi słowami, kiedy wezwiesz je do uwielbienia, kiedy wezwiesz je do wdzięczności Bogu za to, jak już działa w twoim życiu i co jeszcze obiecuje zrobić. To właśnie to jest ta wielka szansa, ten efekt Dawida, który można praktykować. Chcąc wyruszyć w tę podróż ku wdzięczności, potrzebujemy zobaczyć te wszystkie miejsca, gdzie nam się rozprasza i gubi wdzięczność. Bo, i teraz to zrobimy, bo wiecie, to jest tak, jak ktoś mówi, czuję, że nieefektywnie pracuję. Nie? No to ja się zajmuję w ogóle coachingiem między innymi, głównie coachingiem kaznodziejskim. Nie wiem, czy wy macie, czy należycie do tej części Kościoła katolickiego, która ciarki czuje na plecach z niepokoju, jak słyszę słowo coaching. Bo wiecie, w niektórych środowiskach katolickich to jest tak, że są ludzie, którzy po prostu nieustannie szukają zagrożeń. To jest ich życie. I na ich celowniku oczywiście coaching też się znalazł, tak jak kiedyś się znalazła psychologia i 12 kroków też się znalazło na celowniku i co jakiś czas jest odświeżane. W każdym razie coaching jako taka inspirująca obecność, która pomaga drugiemu człowiekowi odnaleźć właśnie to wewnętrzne obdarowanie, które w sobie nosi, żeby w oparciu o to, co ma, kim jest, a nie o czyjąś zewnętrzną radę, mógł podjąć taką decyzję, którą tylko on może podjąć na drodze jakiegoś swojego rozwoju, w jakimkolwiek swoim obszarze. To tak rozumiany coaching właśnie między innymi też polega na tym, żeby pomóc człowiekowi zorientować się, gdzie są te dziury, przez które mu ucieka. Jak on mówi, że nieefektywnie pracuje, no to przez jakie ci dziury ucieka twoja uwaga, twoje zaangażowanie. I teraz przeczytajmy sobie fragment, który nam posłuży za zlokalizowanie tych dziur. A to jest fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, 17 rozdział. Zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niemu 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. To pytanie Jezusa. Gdzie jest 9? Gdzie oni są? Znaczy, potraktujmy to pytanie, gdzie jest 9, jako próbę takiego zlokalizowania symbolicznie 9 krain, które są czarnymi dziurami dla wdzięczności. Zresztą słysząc to pytanie, gdzie oni są, to można sobie przypomnieć też to pytanie z Księgi Rodzaju. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie się ukryłeś? Czemu cię tutaj nie ma przy mnie, skoro do tego cię stworzyłem? Gdzie jesteś? Jeżeli nie ma cię przede mną z wdzięcznością, no to w jakiej jesteś innej krainie, jeśli nie we wdzięczności? To, co teraz zaproponuję, to oczywiście jest takim kaznodziejskim pomysłem na tą 9. Natomiast chcę was w ten sposób zachęcić, żebyście sobie co jakiś czas zrobili taki przegląd 9 krajów. Nawet sobie, wiecie, zróbcie razem jako małżonkowie 9 krajów, gdzie zamiera wdzięczność, nie? Które są takimi krainami grabieżczymi, które was tam okradają z wdzięczności. Pierwsza kraina to może być wątpliwość, czy to się w ogóle naprawdę dokonało. Wiecie, ja ostatnio chodziłem na kurs porozumienia bez przemocy. I no to jest, pewnie tam mniej więcej wiecie, o co chodzi. Tak naprawdę to jest praca nad językiem, który bardzo jest przeniknięty, często jest przeniknięty różnego rodzaju formami przemocy, czyli takich ocen, zamiast empatii. Zamiast próby zrozumienia, jaka potrzeba stoi za tym, że tak się zachowujesz. To jest ważne rozróżnienie w tym NVC pomiędzy potrzebą a strategią jej wyrażania. To jest ciekawy bardzo pomysł, że my mamy, to jest bardzo katolicki pomysł, znaczy, że Bóg nas stworzył jako dobrych i my nie możemy pragnąć zła. Zawsze pragniemy dobra. Tylko, że je różnie rozumiemy i różne mamy czasami zupełnie od czapy, bez sensu, a skuteczne strategie jego realizowania. Na przykład chcemy, wiecie, no to w szkole to jest tak, że ja szarpałem za warkocze Anię Matraszek, nie? Bo chciałem, żeby na mnie uwagę zwróciła. No i to wtedy byłem w drugiej klasie podstawówki. Natomiast często podejmujemy równie infantylne strategie albo nieprzemyślane, jeśli chodzi o próbę osiągnięcia jakiegoś dobrego celu, dobrego pragnienia, dobrej potrzeby. Wobec dzieci, wobec siebie nawzajem. Więc mówię o tym, bo na tym NVC, jak zacząłem chodzić, to po pierwszych spotkaniach miałem takie poczucie, że ja już łapię, o co chodzi. Teoretycznie to wiedziałem od początku, ale tak mi się wydawało po drugim spotkaniu, trzecim, że już właściwie potrafię zareagować. Nie? I mówię, a kurczę, fajnie. Ale po piątym spotkaniu rozmawiałem właśnie przez telefon ze znajomą i coś tam jej mówię, nie słuchasz mnie. Bo coś ona tam przeinaczyła, jakiś fakt, który przed chwilą powiedziałem. A ona mówi, wiesz co, to nie było z poziomu porozumienia bez przemocy. Chyba się nie dość nauczyłeś tego jeszcze. Bo ona wie, że na to chodzę. I nagle dotarło do mnie, że guzik z pętelką, nie? Jakby, że niby wiedziałem, ale tak naprawdę nie dokonała się jeszcze ta zmiana we mnie. I to jest taki moment, gdzie mam ochotę stwierdzić, nie, jestem niewyuczalny. To było złudzenie, że już to wiem, że już to umiem. Każdy z nas ma takie doświadczenie, kiedy o coś się bardzo staramy, o jakąś zmianę i się wydaje, że to już jest. A potem nagle potrafimy zrobić takiego babola, wywinąć, że jakby się nic nie wydarzyło w ogóle z tych takich rzeczy, których się uczyliśmy. I wtedy możemy mieć taką pokusę, że to nie było żadnego cudu, nie było żadnego uzdrowienia. Być może właśnie ta pierwsza kraina, to jest kraina wątpliwości, którą uczymy się w sobie pielęgnować. No tu się nie ma co jeszcze tak za bardzo wychylać z tą wdzięcznością, bo jeszcze do końca nie wiadomo, czy to się stało, nie? Na ten moment wygląda, że tak. Ale asekuracyjnie jeszcze tutaj no, nie będę za bardzo tego celebrował, bo się może okazać to przedwczesne. Więc to zwątpienie w uzdrowienie to jest być może pierwsza taka kraina. Druga kraina. Obawa, że nie zrobię tego dobrze. Że to będzie jakieś takie banalne. Ja tak czasem mam na przykład, że no, bym podziękował za coś, ale tak może tylko ja tak mam, ale na przykład słucham jakiegoś wykładu, no i tam ludzie, potem jest czas na rozmowę, pytania i mówię, i tam ludzie mówią, bardzo serdecznie dziękuję ci, wiesz, za to było ciekawe, coś tam. Ja tak też bym zabrał głos i też chciałbym jakoś do tego się odnieść, ale zamiast się skupić na tym, co ja chcę tam powiedzieć, o to zapytać, to przygotowuję sobie jakąś taką niebanalne podziękowanie. No jak tak powiedzieć, po prostu dziękuję, nie, tak jakoś. I czasami w ogóle jest tak, że nie zabiorę tego głosu, bo mi się wydaje, że to będzie banalne, takie powiedzenie dziękuję za twój wykład. Ja na przykład. No może jestem takim skrajnym dziwakiem i tak nie macie, więc no to macie okazję pooglądać dziwaka. Więc obawa, że nie zrobię tego fajnie, dobrze, tak jakbym chciał, tego podziękowania, sprawia, że w ogóle tego nie robię. Nie? Odkładam to na jakieś późniejsze te i w efekcie to się rozmywa. Trzecia kraina. No bo Jezus pyta, gdzie oni są? Gdzie jest dziewięciu? Nie? Gdzie jest trzeci z tych dziewięciu? No to trzeci jest taka postawa, że mi się to po prostu należy. Nie? Tak sobie próbuję wyobrazić, że jeden z tych trędowatych to jest człowiek, który mówi, no wreszcie, kurde, nie? Tyle tych baranów złożonych, bo już wszystko sprzedałem, co miałem, żeby te tam kuzyn te barany tam w świątyni ofiarował. 10 lat. I tak to przeliczyć, te wszystkie barany, nie? No wreszcie, kurde. Już naprawdę byłem o krok, żeby w ciebie przestać wierzyć. Nie? Podziękuj mi, że wytrwałem. Nie? No. Więc takie poczucie, że mi się to po prostu należy. Kolejna kraina, czwarta. Takie uznanie, że wiesz, to jest oczywiste, że my wobec siebie jesteśmy dobrzy, staramy się. To jest nasza kultura wzajemna. No na Boga, no co, będziemy cały czas tutaj dziękować sobie. To jest jasne, że tak powinno być. No. Więc to też może być taki rodzaj złodziejstwa wdzięczności. Nie trzeba tego wyrażać. Na przykład mój ojciec nie znosił misji parafialnych świętej pamięci Antoni, bo na misjach często się tak się dzieje, że jest odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Nie? I mój tata mówi, ci raz powiedziałam, nie cofnąłem słowa. Co to masz? To jakieś takie, uważasz, że to jest dziwactwo, nie? Ten takie powtarzanie. Uważam, że to jest powtarzanie. No ale to właśnie można w krąg tego, co uważamy za dziwactwo, wciągnąć również wdzięczność. Nie? No, przecież to nie jest tylko tak, że ty mi coś robisz dobrego. Ja tak samo, no, cały czas tak się staramy, no więc na Boga. Bez przesady. Piąta kraina to jest kraina lenistwa. Być może jeden z tych trendowatych, jak uzmysłowił sobie w którymś momencie, że jest uzdrowiony, no to taki być może miał odruch, nie? Ale no, wracać taki kawał, nie wiadomo, gdzie oni już tam zaszli. Nie? No to tak wirtualnie wysłał myśl. Gdzie te. Lenistwo może być też tą krainą. Szósta kraina to jest naśladowanie innych. To jest rola w ogóle kultury właśnie, środowiska, w którym jesteśmy. Jeżeli tylko jeden się wyrwał, idzie tam, wraca i mówi, słuchajcie, ja wracam podziękować. A wy, cisza, bo być może jeden z nich chciał też dołączyć, ale mówi, inni, to tak już może się wygłupie. Nie? No. Więc my patrzymy na siebie, jak tam się ludzie zachowują, jak reagują i to nas kształtuje albo w kierunku takiej kultury wdzięczności, albo wręcz przeciwnie. Żeby się nie wygłupić też, nie? To jesteśmy jednak strasznie stadni w takim znaczeniu po prostu, że dlatego taka wolność, wiecie, też wolność ludzi, takich dojrzałych, bardzo mi się podobało w tym wykładzie, żeby kształtować ludzi odważnych i dojrzałych, samodzielnych. Nie? To jest super po prostu. Żeby przełamać tą presję środowiska, nie walczyć z tym środowiskiem, ale właśnie mieć to w środku, w sobie po prostu. Taką zaraźliwą wolność, że choćby nikt nie dziękował, ja po prostu dziękuję, tak mam. No. Siódma kraina, no to może być taki lęk, jakiś rodzaj lęku, że taką mam fantazję, że on sobie, jeden z nich mówi, A może jak tam wrócę i źle podziękuję, to, no to coś może jeszcze, może on to cofnie. Nie, jest to uchwytne w ręku, mam to zdrowie, cieszę się tym, idę, zrobię to, co tam mówił i już. Ósma kraina. Lęk, że jak to zostanie odebrane przez otoczenie, czy uwierzą, a może mnie oskarżą w ogóle o coś. Brak takiej radości, takiej wolności, żeby się ucieszyć łaską, bo być może tak wiecie, jak się ucieszyć, podziękować, nieść to w sobie i nieść tę wdzięczność, a może ludzie powiedzą, co ty się tak głupio cieszysz? Przecież takie rzeczy się nie zdarzają. Nie? Albo może tak jakiegoś czarodzieja spotkałeś, tam różne rzeczy mówią o tym Jezusie. Wiecie, ktoś na przykład może, załóżmy, doświadczył uwolnienia terapii jakiegoś. Chodzi na terapię małżeńską, chodzicie. Dobry terapeuta małżeński pomógł wam się gdzieś odkorkować w jakiejś takiej sprawie, gdzie nawet najlepszy spowiednik wymiękał. To są trochę inne kompetencje. I mielibyście ochotę tak się naprawdę ucieszyć wyrazić wdzięczność i Bogu oczywiście, ale też innym. Podzielić się tą wdzięcznością, radością. Ale wiecie, że na przykład no nie wiem, w waszym kręgu kościoła domowego jest taka podejrzliwość do psychologii. Nie? I się boi, że powiedzą, co ty nie, to nie może być prawdziwe. Nie? To Bóg nie działa przez terapię. Nie? To jest, jest wierzącym katolikiem, ten terapeuta? No. Właśnie, to może nawet diabeł ci tutaj, wiesz, tak zrobi, żeby cię odciągnąć od spowiednika. Nie? Od Eucharystii cię odciągnąć. Bo to tylko Jezus w Eucharystii uzdrawia. Nie? Terapia jest podejrzana. Więc lepiej po prostu nie wyrażać tej wdzięczności za jakieś te, bo to może się spotkać nagle z jakimiś oskarżeniami. Dziewiąta kraina to jest kraina, niech każdy sobie sam dopowie. Ja oczywiście mam świadomość, że to, co tutaj tak przedstawiam, to jest taka impresja, która bardziej ma zachęcić was do waszych własnych poszukiwań. Gdzie się chowasz właśnie przed tym cudownym tańcem z wdzięcznością w obliczu Boga? No dobrze. Teraz przejdźmy do ostatniego etapu tej podróży, którą chcę poruszyć, szczególnie w kontekście właśnie relacji między nami, takiej wdzięczności wobec najbliższych. I podzielę się z wami takim odkryciem dotyczącym, jak się tej wdzięczności uczyć. Otóż myślę, że powiedziałem o tym, że rozszerzające się spojrzenie i coraz bardziej rozszerzające się serce. Co to znaczy? To drugi, ten drugi obraz. Drogą do wdzięczności jest pragnienie coraz większej wolności, coraz większej mądrości, coraz większej pokory, coraz większej troski. Jeśli jestem człowiekiem, który wyrusza w drogę, bo to jest też ten moment tej historii trędowatych, gdy szli, zostali uzdrowieni w trakcie drogi. Gdy ja wyruszam w drogę jakichś dążeń ważnych, takich rozszerzających moje serce, moje człowieczeństwo, dążeń, bo dążenia to właśnie w sobie mają, że one są podróżą, które mogą rozszerzyć moje serce. Jeśli jestem w tej podróży, to się bardzo szybko zorientuję, jak bardzo potrzebuję innych ludzi. To jest troszkę to, co mówił Rafał w kontekście doświadczenia słabości, czy też wręcz bezsilności w takiej skrajnej formie. I że wtedy właśnie potrzebuję pomocy, odkrywam, jak bardzo potrzebuję pomocy Boga. Ale w tych wielorakich dążeniach potrzebuję być dopełniony przez obecność, wsparcie, słowo, docenienie, jakieś przeróżne umocnienia tam, gdzie czuję się właśnie w potrzebie, żeby to dostać, żeby móc spełnić te swoje, te dążenia, które pielęgnuję w sobie. Więc my jesteśmy takimi ludźmi, którzy na różnych etapach naszego życia pielęgnujemy jakieś dążenia. Na przykład dążenie do głębszej modlitwy. Tak? I teraz jak to się ma do tej właśnie, do wdzięczności? Bo gdy jest w tobie żywe dążenie, na przykład do pogłębionej modlitwy osobistej, gdy szukasz, gdzie może przyjść jakieś wsparcie, jesteś w potrzebie jakichś świateł, dopowiedzi, świadectw, przykładów, to gdy tutaj stanie człowiek w tym miejscu i jakimś konkretnym swoim przemyśleniem albo konkretnym świadectwem wyjdzie naprzeciw tej twojej potrzebie, temu twojemu dążeniu, to jest właśnie taka wdzięczność, która się rodzi najmocniej. Nie? Bo on przez konkretną rzecz, na przykład to, że się odważył powiedzieć, miałem czas pragnienia modlitwy, zaprzepaściłem to na 5 lat, wiecie, odważnie ci mówi takie świadectwo, potem pomogło mi w nawróceniu to i to. A ty właśnie jesteś w potrzebie, masz wyczulone serce, uszy, co mam robić, gdy dążę. To wtedy taka podpowiedź, takie świadectwo wzbudzi w tobie największą wdzięczność. Więc to jest klucz do wdzięczności. Pragnienie rozwoju, pragnienie nawrócenia, żywe, pielęgnowane dążenia. Zaraz oczywiście wtedy pojawiają się to poczucie niedostatków, nie? Że nie wiem jak, albo mam za mało siły, zniechęcam się. I wtedy, gdy pojawia się jakaś pomoc, to ona jest odpowiedzią na to twoje, na to dążenie i na tą potrzebę, żeby dostać jakieś światło. I ja tego nie wymyśliłem. To jest w ogóle koncept właśnie rodem z NVC. Jak okazywać sobie wdzięczność nawzajem w taki sposób, który się nazywa wyrażeniem uznania. Nie? I to jest tak podręcznikowo. Wygląda to właśnie w taki sposób, że mówisz do niego, do kogoś, kiedy podziękowałeś mi za dobry obiad, zrobiło mi się bardzo miło, bo mam ogromną potrzebę, żeby wzbudzać w tobie radość. To jest moja pasja. Budzić w tobie radość. Mamy wiele powodów do smutku. Wiem, że jesteś w trudnym etapie, na trudnym etapie swojego życia. Mam wielką potrzebę, żeby budzić w tobie radość. I gdy ty podziękowałeś za ten obiad, to właśnie wyszło naprzeciw tej mojej potrzebie twojej radości. Dziękuję ci za to. To jest pewien schemat, tak? Czyli mówisz, jaka konkretna rzecz zaspokoiła twoją konkretną potrzebę. I to jest taka bardzo uchwytna to jest taka troszeczkę nieraz właśnie dla kontrastu. Jest taki kaznodzieja, on się nazywa Nikos, Grek z pochodzenia, z Neokatechumenatu, i Nikos czasami na rekolekcjach podchodzi do ludzi i mówi tak: a teraz powiecie, co wam Bóg powiedział na tych rekolekcjach, nie? No i on tam podchodzi do kogoś, jak masz na imię? Grażyna. Grażyna, co ci Bóg powiedział na tych rekolekcjach? Piękne rekolekcje, piękne, proszę księdza. Grażyna, co tobie Bóg powiedział na tych rekolekcjach? Bardzo dziękuję, księdzu, to były piękne rekolekcje, ale co konkretnie, nie? I się okazuje, że nie ma co. Nie? Ale czemu tak nie jest co? Bo wtedy jakby mówisz o pewnej aurze, o takim czymś, co cię nie nakarmiło, bo nie byłeś głodny. Ja na przykład, jak jestem w głodzie, jak wybaczyć? Ale no nie wiem, jak, kurde, wybaczyć. I chodzę z tym i mówię, Boże, daj mi jakieś światło. Nie? Już mnie nie trzeba przekonywać, że wybaczenie jest po prostu drogą do uzdrowienia, ale jak to zrobić? I teraz przychodzi gość i jedzie ze świadectwem, jak przebaczył ojcu alkoholikowi. Idę do niego i mówię, stary, spijałem każde z twoich słów, jak mówiłeś o przebaczeniu twojemu ojcu, ponieważ to wyszło naprzeciw mojej gorącej potrzebie, żeby też to zrobić w moim życiu. Dziękuję ci za to. Nie? To uczy oczywiście uważności też, nie? Na nazywania tych konkretnych rzeczy, które wobec siebie robimy, ale też zakłada, że ty się dzielisz tym, odsłaniasz te dążenia, które w tobie są aktualnie. I to z kolei dla mnie jest bardzo wzbogacające, nie? Bo ja mogę powiedzieć, spotkałem człowieka, którego pasją od 5 lat było to, jak wybaczyć swojemu ojcu. Nie? Słuchajcie, facet 5 lat szukał, pytał, jeździł, czytał. Nie? To jest niesamowite po prostu. Tak zdeterminowanego gościa spotkałem. I jeszcze on powiedział, że znalazł odpowiedź. Więc to jest takie odkrycie, którym się z wami dzielę i też próbuję to wdrażać właśnie w tych najbliższych mi relacjach. I widzę, że to jest trudne bardzo. Też właśnie mam takie różne, mi się włączają wtedy myśli, że o Jezu, tak jakieś wymyśliłeś, nie tam. Trzeba tak prosto żyć tam, nie? Co tam. Ale czuję jakiś niezwykły potencjał właśnie w tego rodzaju postawie. No i teraz, żeby już wylądować, w tym największym, w tym źródle wdzięczności, a zarazem szczycie właśnie, z którego oglądamy wszystkie szczyty boskich obdarowań. Bo Eucharystia jest właśnie takim wzniesieniem, takim szczytem, gdzie zostajemy na tą ucztę ubrani w szaty chwały. To właśnie to jest to miejsce, którym Pan pozwala nam oglądać całą tę panoramę zbawienia poprzez swoje słowo, poprzez łączność z pokoleniami naszych sióstr i braci, którzy byli przed nami. Oglądamy tę tajemnicę Kościoła, która trwa przez te wszystkie pokolenia, która do nas przychodzi, wyraża się w modlitwach, których sami nie wymyśliliśmy, przejęliśmy je i przekażemy dalej. To jest właśnie ten szczyt wdzięczności, Eucharystia, gdzie cała ona jest właśnie z nazwy przeniknięta wdzięcznością, a ja szczególnie lubię ten moment właśnie podczas mszy, jak podczas prefacji, jest to wezwanie w górę serca. W górę serca. W górę w znaczeniu stań wysoko, a też w górę w znaczeniu dążenia. Bo tylko tam, gdzie dążysz, tam będziesz z wdzięcznością przyjmował wszystko to, co będzie cię wzmacniało w tym twoim dążeniu do więzi z Panem i do wzajemnych relacji. Amen.